Podcasty na portalu lublin112.pl. Dzień dobry. Przed mikrofonem Zbigniew Pacholik. W tym podcaście powiem o największym i najdłużej trwającym polskim zrywie narodowym. W tym roku mija bowiem 160 lat od czasu wybuchu Powstania Styczniowego. Warto więc przypomnieć o ważnych wydarzeniach, które wtedy miały miejsce na Lubelszczyźnie, a zwłaszcza o jednym z największych zwycięstw Polaków, o bitwie pod Żyżynem. Wydawać by się mogło, że Powstanie Styczniowe to odległe czasy, to epizod w historii, o którym pisze się już tylko w książkach. Nic bardziej mylnego. Pamięć o tym wydarzeniu w naszym regionie jest wciąż żywa. W wielu miejscowościach przypominają o tym liczne tablice pamiątkowe i pomniki poświęcone powstańcom. Skutkiem tego niepodległościowego zrywu do dziś jest utrata praw miejskich przez wiele miejscowości. Władze carskie za wspomaganie powstańców pozbawiły statusu miasta Markuszów, Kurów, Baranów, Końskowolę czy Janowiec nad Wisłą i tak jest do dzisiaj. W naszym regionie kilka lat temu wydarzenia sprzed 160 lat na nowo o sobie przypomniały, a to za sprawą budowy drogi ekspresowej S-17. Jej przebieg został zaprojektowany przez miejsce największej i krwawej bitwy powstańców z wojskami carskimi. Mowa o zwycięskiej dla Polaków bitwie pod Żyżynem. Przed rozpoczęciem budowy drogi przeprowadzone zostały prace archeologiczne. Znaleziono liczne pociski z broni palnej, działo, elementy umundurowania, miejsca pochówku uczestników bitwy oraz elementy pomnika postawionego przez władze carskie w 1888 roku, który upamiętniał poległych żołnierzy, ale wojsk rosyjskich. Odnalezione militaria trafiły do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Należy podkreślić, że sam przebieg powstania był bardzo jednostronny. Był to ciągły pościg oddziałów rosyjskich za słabo uzbrojonymi powstańcami. Polakom brakowało broni palnej, amunicji oraz koordynacji działań militarnych. Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Tak pisała Zofia Kossak o tym dniu w swoim dziele pod tytułem Dziedzictwo. Cytuję. W noc pamiętną cały obszar kongresówki nakryła nieprzenikniona płachta gęstych chmur, sikających deszczem. Deszcz zmieniał nasilenie, od ulewy przechodził wolny kapuśniaczek, lecz od zmroku do świtu ciemności zalegają rozchlapaną, ubłoconą ziemię. Wszędzie panuje wilgoć, kołtuni się mgła. Na skraju miasteczek i osad, w opuszczonych szopach lub w lesie pod mizerną osłoną bezlistnych gałęzi zbierają się młode gromady. Parobcy, czeladnicy, rzemieślnicy, służba folwarczna i leśna. Woda ściekająca za kołnierze nie ostudza ich zapału. Zziemnięte stopy w przemoczonych butach pragną ruchu, by się rozgrzać. Uzbrojenie mają liche. Lada flinta gajowego to skarb upragniony. Właściciel kosy wynosi się nad biedotem, która ma tylko siekierę lub pałkę. Wszystkim oczy skrzą się jak wilkom. Czekają niecierpliwie na przejście dowódcy. Sami przecież nie ruszą na nieprzyjaciela. Rozumieją, że ich rzeczą jest maszerować i bić się. Komendanta rzeczą dowodzić. Muszą czekać bodaj do rana, na przyjście tego, co władczym głosem krzyknie do nich naprzód. Od nocy z 22 na 23 stycznia, było to z czwartku na piątek, Kazimierz Dolny był centralnym punktem dowodzenia w województwie lubelskim i głównym miejscem koncentracji powstańców. Ich stan liczebny wynosił około 700. Powstańcy posiadali nawet kawalerię liczącą 50 koni. W skład wojsk powstańczych wchodzili studenci Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego w Puławach, ówczesnej Nowej Aleksandrii, a także mieszkańcy Kazimierza Dolnego, Parchatki i okolicznych miejscowości. 23 stycznia powstańcy rozbroili kazimierską żandarmerię rosyjską i opanowali miasteczko. W działalność patriotyczną w Kazimierzu czynnie włączyli się również zakonnicy z klasztoru ojców franciszkanów. Głównym organizatorem wojskowym był komisarz rządu narodowego Leon Frankowski, liczący zaledwie 20 lat. Wkrótce po wkroczeniu do Kazimierza Dolnego Frankowski na rynku wygłosił płomienne przemówienie do zebranych. Mówił, cytuję, na co wam karabiny? Z kijami zdobędziemy na Rosjanach karabiny, z karabinami armaty, a z tymi Modlin i Warszawę. Kwatera główna Leona Frankowskiego mieściła się w budynku magistratu kazimierskiego, dzisiejsza apteka. Zdobycie Kazimierza przez powstańców zostało opisane nawet w prasie zagranicznej. Francuskie czasopismo Le Monde Illustré w numerze 113 z 11 kwietnia 1863 roku zaprezentowało swym czytelnikom relację stoczonych walk. Opisy zostały urozmaicone drzeworytami przedstawiającymi powstańców. Jeden z nich pod tytułem Powstańcy zdobywają Kazimierz przedstawia wejście uzbrojonych grup polskich na plac, przy którym znajduje się ratusz, w którym zabarykadowani są Rosjanie kierujący silny ogień w stronę powstańców. Kiedy w okolicznych lasach Żyżyńskich pojawiły się zbrojne oddziały powstańców, studenci Puławskiego Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego przyłączyli się do walki. Złożyli przysięgę przed świątynią Sybilli w Puławskim Parku i pospieszyli do powstania pod dowództwo Michała Heidenreicha Kruka. Tworzyli oddział puławsko-kazimierski, który wsławił się w bitwie pod Słupczą. Do puławiaków dołączyło około 100 chłopów pod dowództwem księdza proboszcza z Końskowoli. Racjonalnie myślący włościanie nie podzielili jednak zapału młodych ludzi rwących się do walki. Szybko zorientowali się, że oddział mający w uzbrojeniu jedynie 3 dubeltówki, 1 pałasz i 2 pistolety nie ma szans w walce z regularną armią. Chłopi wrócili do domów, nie podjąwszy walki. W walkach pod Dwikozami zginęło wielu studentów i puławiaków, a wziętych do niewoli zesłano na katorgę. Wśród sybiraków znaleźli się studenci Puławskiego Instytutu, w tym Aleksander Gierymski, późniejszy malarz, czy Adam Chmielowski, też później malarz, jako brat Albert po powrocie z zesłania założył zgromadzenie braci i sióstr Albertynów i Albertynek posługujących ubogim. Święty Kościoła Katolickiego i obecnie patron Puław. Były jednak, choć na krótko, chwile nadziei dla powstańców. Jedną z nich była właśnie bitwa pod Żyżynem. Była ona zwycięską i najsłynniejszą bitwą powstania styczniowego. Zyskała rozgłos nie tylko w kraju, ale i w całej Europie. Podniosła także morale powstańców. Po niej nawet zachodnia opinia publiczna zaczęła domagać się od swoich rządów udzielenia wsparcia walczącym Polakom. Wydarzenie to znalazło swoje miejsce również w polskiej literaturze. Barwnie opisuje je Jarosław Iwaszkiewicz w opowiadaniu Heidenreich z 1963 roku, wydanym w setną rocznicę powstania. Tytuł utworu pochodzi od nazwiska Michała Heidenreicha, pseudonim Kruk, pułkownika, który dowodził oddziałem powstańczym w walce pod Żyżynem. Do bitwy doszło zupełnie przypadkiem. Pułkownik Heidenreich przemieszczał się ze swoim wojskiem w liczbie prawie 3000 powstańców w kilku kolumnach z okolic Opola Lubelskiego na Podlasie. Jedna kolumna szła przez Klementowice i Końskowolę, omijając Kurów, którym obsadzono 2 pułki carskiej piechoty, a druga kolumna podążała przez Bochotnicę i Puławy, omijając Kazimierz Dolny, w którym stacjonowały kozackie roty. Koncentracja wojsk powstańczych miała nastąpić między wsiami Żyżyn i Żerć. Dalej powstańcy mieli w Baranowie przejść przez rzekę Wieprz i udać się na Podlasie. Część oddziału powstańczego zaplanowała postój w karczmie, która była niedaleko dzisiejszego ronda w Żyżynie od strony Puław. Dziś już tego budynku nie ma. Traf chciał, że powstańcy przypadkowo spotkali w tej karczmie biesiadujący patrol rosyjski. 3 kozaków, którzy jechali z Lublina do twierdzy w Dęblinie. Kozacy mieli przekazać komendantowi twierdzy rozkaz, aby zaplanowany konwój z pieniędzmi z Dęblina do Lublina został wstrzymany. Powodem było zagrożenie ze strony silnych oddziałów powstańczych. Heidenreichowi udało się łatwo rozszyfrować meldunek. Ponad 500-osobowy oddział rosyjski miały skortować 2 wozy pocztowe, w których było ponad 200 tysięcy rubli w złocie i 3 wozy kupieckie. Takiej okazji nie mógł zaprzepaścić. Postanowił wstrzymać marsz swojego oddziału na Podlasie i zaczaił się na konwój rosyjski w podżyżyńskim lesie, przy głównej drodze, na wysokości wioski Żerć. Przed starciem z oddziałem rosyjskim pod Rzeszynem pułkownik Heidenreich dzień wcześniej w wiosce Parchatka koło Kazimierza Dolnego odebrał amunicję dla swoich żołnierzy od pośrednika, który przekupstwem nabył ją od Rosjan w lubelskim garnizonie. Bez niej nie mógłby nawet myśleć o planie bitwy pod Rzeszynem. A tak każdy ze strzelców otrzymał po 7-10 naboi. W bitwie oznaczało to kwadrans strzelania, ale to wystarczyło, żeby urządzić przez zaskoczenie zasadzkę na Rosjan. Rosyjskim konwojem, który wyszedł z dęblińskiej twierdzy o wschodzie słońca 8 sierpnia 1863 roku dowodził porucznik Laudański. Polak, katolik, który jednak postanowił służyć carowi. Jechał na czele ponad 530-osobowego oddziału, dobrze uzbrojonego, który dysponował także dwoma działami. Powstańcy czekali na nich ukryci w lesie, po lewej stronie drogi od strony wsi Żerć. Było to około 2 km od skrzyżowania dróg w Rzeszynie. W carski oddział zaskoczenia wypaliło z karabinów 1400 strzelców. W szeregach Rosjan zapanował okrutny chaos i panika. Jak pisze Iwaszkiewicz w opowiadaniu Heidenreich, cytuję: powstańcy mierzyli dobrze i konie kwicząc stawały dęba, padały na przednie nogi, wywalały się na bok. Żołnierze rosyjscy instynktownie rzucili się na prawą stronę drogi, tłocząc się i wrzeszcząc spadli aż do rowu. Niewielu pozostało przy furgonach. Kozacy smagali nachajkami i pobudzali okrzykami sołdatów kulących się po rowach. Koniec cytatu. Po 3 godzinach walk było już po wszystkim. Rosjanie ustąpili z placu boju. Wycofać udało się tylko Laudańskiemu, razem z prawie 90 ludźmi. Straty Rosjan wyniosły według raportu Kruka 181 zabitych i 282 wziętych do niewoli, w tym 132 rannych. Polacy ponieśli wielokrotnie mniejsze straty, 10 zabitych i 50 rannych. Powstańcy zdobyli 400 karabinów, dwa działa oraz ponad 200 tysięcy rubli w złocie. Z tej sumy w ręce dowódcy na cele organizacyjne trafiło 140 tysięcy, ale reszta przepadła, rozsypana w czasie walki lub splądrowana. Do dzisiaj podrzeżyński las pewnie skrywa część powstańczego skarbu. Po zwycięskiej bitwie pułkownik Heidenreich, dowódca powstańców, zarządził jak najszybsze odejście z miejsca walki w kierunku Baranowa. Rannych i poległych ułożono na furmankach. Jak czytamy w książce Gloria Victis autorstwa Piotra Wiącka, regionalisty z Baranowa nad Wieprzem, 2600 powstańców upojonych sukcesem ruszyło w radosnych nastrojach z rozwiniętymi sztandarami w kierunku baranowskich lasów. W Baranowie już wiedziano o zwycięstwie. Naprzeciw zbliżającym się powstańcom wyszli w procesjonalnym pochodzie mieszkańcy miasta, katolicy i Żydzi. Na czele pochodu szedł proboszcz, niosąc krzyż, a obok niego burmistrz i rabin. O entuzjazmie i serdeczności mieszkańców pisał w swoich wspomnieniach jeden z powstańców, Władysław Dąbrowa-Żelkowski. Cytuję: gdy wchodziliśmy do Baranowa, Żydzi powystawiali w cebrach wódkę i chały. Obywatele tego miasteczka gościnnie zapraszali nas do swych domów na pożywienie się. Koniec cytatu. W tym dniu mieszkańcy nakarmili też rosyjskich jeńców. Pułkownik Heidenreich postanowił zwolnić wszystkich uwięzionych oficerów i żołnierzy, a każdy z nich otrzymał nawet po rublu na drogę. Pomimo rzeszyńskiej wiktorii sytuacja oddziału nie była dobra, zresztą to był problem każdej powstańczej partii. Wyczerpała się prawie cała amunicja, więc dalsze działania zaczepne nie były możliwe. Heidenreich zarządził rozwiązanie zgrupowania. Należy jeszcze wspomnieć, że w Baranowie na cmentarzu pochowano poległych na polu bitwy 10 powstańców i kolejnych 22, którzy zmarli z powodu poniesionych ran. Do dzisiaj o poległych powstańcach przypomina pomnik na cmentarzu w Baranowie. Także szkoła podstawowa w Baranowie otrzymała imię Powstańców Styczniowych. W tym roku, w 160. rocznicę bitwy pod Rzeżynem, odbędzie się w sierpniu właśnie w Rzeżyńskim Parku rekonstrukcja słynnej Wiktorii. O powstańczym zwycięstwie będzie nam też przypominać specjalna metalowa instalacja, którą latem zobaczymy jadąc drogą ekspresową S17 w miejscu, gdzie rozegrała się bitwa. Na koniec wszystkich zainteresowanych tematyką tego niepodległościowego zrywu odsyłam do pewnej książki Zofii Kossak, pisarki pochodzącej z Lubelszczyzny. Mam na myśli mało znane, ale piękne wydawnictwo pod tytułem Dziedzictwo. To mógłby być gotowy scenariusz do filmu o powstaniu styczniowym. I tą rekomendacją kończę ten odcinek. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Liczę na Państwa komentarze. Do usłyszenia w następnym podcaście.